Radio Satisfaction. Radio Satisfaction.
Serdecznie, Radio Satysfakcja, tak nazywa się ten program, to znaczy, że minęła 10, jeżeli jesteśmy na antenie. Jest pan Gerard.
Dzień dobry państwu.
To był jego głos. Łukasz Kurzawski program realizuje, Arkadiusz Kozłowski ten drugi mikrofon. Będziemy z państwem do godziny 13. Jak mawiają klasycy psychologii, najważniejsze jest dobrze zacząć i dobrze skończyć. Mhm. Wymiennie.
Tak.
Bo nikt nie będzie pamiętał środka.
Dziękuję. Moje wejście jest o godzinie 11.
Tak.
Ale to dobrze.
Nie, ja mówię w nawiązaniu do... Tam nikt nie używa wam słów, które nie są w generalnym obiegu. Chodziło o dynamizm pewien.
Rozumiem.
Grupa Police, która nas przywitała, Synchronicity. Tak rozpoczyna się ten album i tak był spory dynamizm.
Ja panu powiem od
potem
razu,
możemy siąść.
Bo ja nie jestem wielkim specem od zespołu Police, ale to był mój ulubiony utwór tego zespołu i sobie pomyślałem, szkoda, że ten Sting odszedł. To znaczy, że on chyba rozwalił The Police, prawda?
Oni tak, już to wyglądało. A w ogóle zacznijmy od tego, że to piąta płyta.
Piąta.
Tak. I pożegnalna. Tam już źle było, bo oni każdy nagrywał w oddzielnym studiu. Przy czym poprzednia płyta Girls in the Machine była bardzo przeładowana tak technicznie, elektronicznie. I tutaj panowie, jak jeszcze rozmawiali z sobą, ustalili, że zagrają w takim power trio. Będzie sporo różnych rzeczy, ale też nie będzie tego przeładowania. I okazało się być to trafnym posunięciem. Mm-hmm. Płyta numer jeden zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. W ogóle w czasie, kiedy ta płyta się pojawiła, tak amerykańscy dziennikarze uknuli takie określenie brytyjska inwazja numer dwa.
Szkoda, że tak uknęli, bo to trochę przeciwko zespołowi The Police się musiało obrócić, bo to jakby coś gorszego, to dwa to od razu coś gorszego, a The Police na pewno mieli ambicje być lepszy od Freddy and the Dreamers.
W każdym bądź razie na pewno szkoda, bo też słychać ogromny potencjał na tej płycie. Jeżeli ci panowie, tam nawet w trakcie sesji, z tego co pamiętam, to Andy Summers, gitarzysta, tam się nieco trochę poszarpał. Szarpali głównie swoje odzienia wierzchnie ze Stingiem. Wszyscy oni jakoś tak potem wzajemnie niechętnie mówili. Potem była jeszcze trasa koncertowa, Sting zaczął nagrywać płytę. Pierwszą, świetną zresztą. I zbierali się do kolejnej sesji i dzień przed rozpoczęciem sesji Stuart Copeland, perkusista, jeździł na koniku albo kucyku. Mm-hmm. To tam niepotrzebne skreślić. I się wziął i obalił.
Nie wiedziałem tego.
Tak. I tam sobie coś biodro nadwyrężył i on był niegotowy do grania i to się tak wszystko przeciągało i wygasło tym sposobem. Andy Summers mówi, że może gdyby wtedy jakoś się spieli w sobie, to może by się udało. Z drugiej strony mówi też, że w sumie szkoda, oni mogli realizować swoje artystyczne możliwości solowe, wracając jak Genesis na przykład.
Ale z tego, co pamiętam, to była jakaś próba i to jeszcze w latach 80., pod koniec lat 80., że coś tam mieli zagrać razem i to już zupełnie nie wyszło. Potem jeszcze było w naszym wieku jeszcze kolejna próba, więc tak.
Tak, no potem była trasa koncertowa. To trasa koncertowa była bardzo udana, podobnież jedna z najbardziej dochodowych tras koncertowych i tu nawet wysiadają Floydzi i Rolling Stonesi.
No ale też nic nowego nie nagrali jednak. Tak. A to pod tym względem też bardzo zawsze warto sprawdzić, jaka jest chemia w zespole, bo jeżeli ona się nie przekłada na nowe nagrania, to znaczy, że to było tylko w jakiś sposób, mimo wszystko, odcinanie kuponów.
I tak wydawało się, że ten Sting, taki łebski facet, i że on sobie super da radę i on sobie dawał świetnie.
Ale
tak
do jakiegoś czasu.
Tak. Potem zaczęło to być miałkie, nudne. Te jego baladki to na takie smooth jazzowe. On taki chciał być ambitny, taki on lepsi. Jednak za czasów Police tamci panowie, Andy Summers i Stuart Copeland, wprowadzali taki dodatkowy nerw do tej muzyki i myślę, że to była ważna sprawa. No oni też, Stuart Copeland głównie został później, z tego co pamiętam, producentem, menadżerem, nie wiem, nie za bardzo. Andy Summers miał taki okres, że intensywnie nagrywał z Robertem Fripem takie różne te szaleństwa gitarowe pod tytułem To my wiemy, jak powinna brzmieć muzyka. Nikt tego oczywiście poza namiętnymi wyznawcami sprzężeń elektronicznych nie chciał słuchać. A zaczynając od początku, bo to też fajnie powiedzieć, Police to jest kolejny przykład kapeli i muzyków, którzy przebili się przy okazji punk rocka i nowej fali. To byli muzycy ukształtowani. No Andy Summers, zaczynając w Police, to było 7 lat starsze od nich.
33 lata miał.
Miał za sobą jako gitarzysta przygodę z zespołem Carved Earth, który był progresywny. Mm-hmm. Stuart Copeland też miał już tam swoje za pałeczkami. Sting właściwie był. Last Exit miał ten taki swój zespół, czy nie swój. No i oni tak te, łącząc taką nerwowość punk rocka, trochę reggae, no i ogromny kunszt, melodyjność, stworzyli coś naprawdę wyjątkowego. My też tę płytę prezentujemy, żeby przypomnieć hasło, że lata 80. nie są takie najgorsze, żebyśmy ich tak się nie bali, bo zawsze jak się rozmawia, to wszyscy mówią, ale w 80. wszyscy mają te MTV i te klipy takie tandeciarskie na myśli. A w każdym okresie jest muzyka dobra i zła. Jeżeli tylko będziemy patrzeć przez pryzmat tego, co było na pierwszych stronach burkowców i stacji radiowych, którym chodzi tylko o to, żebyśmy tupali nóżką przy jakichś zupełnie karkołomnych melodyjkach, to nigdy nie uzyskamy tego całkowitego obrazu. No więc gramy, bo to te płyty są, stoją na półkach, a myślę, że od czasu do czasu warto przypomnieć. Przepraszam, tu ten wątek mi zaginął, którym tam z realizatorem ustalałem. Tu są też kompozycje nie tylko Stinga, ale także panów. I najbardziej kontrowersyjną kompozycją na płycie Synchronicity to było właśnie to nagranie i teraz chwilę go posłuchamy.
super numer.
Tak, ja też uważam, tak, że to jest numer, który ustawia tę płytę.
Szkoda, że Sting go nie zaśpiewał, bo jednak Andy Summers to nie był tak, jakiś rasowy wokalista.
Jego, jego tak, kompozycja, tak, a on tu śpiewa o problemach z matką, która była nadopiekuńcza. Nie wiem, już miał swoje lata, ale ciągle do niego dzwoniła. Bardzo mi się z Tomem Waitsem to kojarzy w takiej
wokalnej. Ale super ten niby taki arabski podkład. Tak. Bardzo ciekawy.
Ale większość fanów była oburzonych, mówili, że niepotrzebnie. Ja myślę, że właśnie poprzez takie utwory i te może niewielkie, ale jednak bardzo solidne wrzutki Summersa i Stewarta Coplanda do tego kosza pod tytułem The Police, to był zupełnie inny wymiar. Dlatego też Sting, mówiąc wulgarnie, znudził nam się. Mm-hmm. Od wielu lat nam się znudził. Zresztą jak nie nagrywa My Song na nowo, to Greatest Hits of My Song albo My Song, Symphonic Song i to wszystko tak miętosi, te wszystkie tam stare kawałki miętosi, a jak nagra coś nowego, to nikt tego nie chce. No. Może panowie jeszcze się skrzykną. No.
Bardzo
byłoby, miejmy nadzieję.
Bardzo byłoby
piękne. No, ale jeżeli gramy The Police i Synchronicity, to na zakończenie nie może zabraknąć, na zakończenie tego elementu naszego programu oczywiście, nie może zabraknąć tego utworu.
You Klasowa.
Proszę Państwa, pożegnań końca nie widać, a to dopiero luty. Właśnie dotarła do nas wiadomość w tym tygodniu o śmierci Berta Bacharacha, kompozytora, aranżera, wokalisty, lidera zespołu. On, kiedy Marlena Dietrich przyjechała do Polski, był szefem jej zespołu muzycznego, grał też na fortepianie i zawiadował całą tą orkiestrą. Bert Bacharach to człowiek, który miał ogromny potencjał i ogromny talent w temacie pisania melodyjnych piosenek. Jeżeli kiedyś wstaniecie rano, to do panów teraz, chociaż tam, i będziecie chcieli się ogolić, jak się człowiek goli, to śpiewa przeważnie 5 piosenek, jak chcemy się dokładnie ogolić, wybrzmi, to gwarantuję wam, że na te 5 piosenek, które będziecie sobie nucić przypadkowo, 2-3 to będą kompozycje Berta Bacharacha. On był bardzo aktywny w latach 60., w latach 70., ale później także. Przypomnę, że bardzo wysmakowaną płytę nagrał z Elvisem Costello w duecie w latach chyba 90. albo 2000. Nie pamiętam, bo w pewnym wieku to wszystko się już zlewa. No to posłuchajmy Berta Bacharacha. Dla mnie najpiękniejsza piosenka, która wyszła spod jego pióra, What the World Needs Now. Jackie DeShannon, później B.J. Thomas, Raindrops Keep Falling in My Head, no i Dionne Warwick w temacie Alfie.
To climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. Everyone.
just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Lead the way, and you'll find love. premiera, 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 radio satysfakcja, premiera, radio satysfakcja. Premiera, 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 radio satysfakcja, premiera, czyli szefa Rady Ministrów.
Ja jeszcze wstecznie powiem, że gdybyście Państwo chcieli wgryźć się w życie muzyczne Berta Bacharacha, zapraszamy jutro po godzinie 14, godzinę program naszego szefa muzycznego Marcina Rzyskiego. Będzie wiele, wiele piosenek Berta Bacharacha. Ale teraz przed nami nowości. Tych nowości ostatnio tyle, że nie jesteśmy w stanie wybrać, ale coś
wybrnęliśmy.
Wybrnęliśmy z tego i wybraliśmy. My kule, wiemy, my jak, kule. To, wiemy jak to się robi. No to ruszamy pierwsza premiera. To nie pana klimaty, ale co pan powie?
Bardzo dobry numer. Podoba mi się przesłanie też, ale też jego konstrukcja. Szacunek.
Nowa płyta, proszę państwa, grupy Uriah Heep. Bernie Shaw na wokalu, tak to mówię, na wokalu siedzi, drugi siedzi na gitarze.
Na wiośle.
Naprawdę jak na zespół, który gra już tak długo, że nawet...
Nie pamiętamy aż jak długo.
Jak długo, tak. Dziękuję. To spora witalność. Mick Box, gitarzysta, który zawsze był w Uriah Heep, ale klasycznie, dużo klawiszy, jakieś hamondziaki. Moim zdaniem też bardzo, bardzo energetyczny numer i fajnie. Oczywiście to nie ma. O, możemy jeszcze tu jak tą gitarkę tak podgonimy? Dobrze, Uriah Heep, polecamy najnowszy singiel, nazywa się Golden Light, nowy album też już na rynku, a teraz no, premiera, na którą no, nie wiem, czy jeszcze wielu czekało, bo tak to zawsze się mówi, że zespół strasznie popularny w naszym kraju, ale tak nikt tego lat nie zmierzył. Nadal wszyscy w blokach startowych, no to my też nowy singiel. singiel wyczekiwany. Wszyscy jeszcze tak za starych czasów w kolejkach za telewizorami stało się to tak teraz, że czekali na ten nowy singiel Ghost Again, Depeche Mode. Czy pan jest fanem Depeche Mode w ogóle?
Nie, ale sympatyzuję z tym zespołem. Dobrze mi się kojarzy. Kojarzy mi się z tami podstawówki, kiedy w mojej klasie było bardzo dużo depeszów i depeszyni.
Depeszowców też.
Depeszowców, tak, tak, tak. Ja muszę powiedzieć, że...
ale o tym utworze.
Tak, że wyraźne nawiązanie do lat 80. Mi się przypomina, że tam
tak.
Jeden był, zdaje się, na poziomie płyty Construction Time Again. Było tak coś takiego, że był rytm utworzony z odgłosów piłeczki, która się ping-pongowej, która się odbija o ścianę i tam też coś takiego słyszę gdzieś w tle, że wyraźny powrót do przeszłości i to brzmi
ale
bardzo zacnie.
Czasy się zmieniają, tak. Wojny wybuchają, tak. Gasną, a oni klikają w te klawiszki.
Tak, tak. Ale ten głos, nie, Dave Gunn no, tak. I jego głos, to chyba jest
ale ja nie mówię, że
to
klipanie to coś złego.
Tak,
jest czar.
Jest czar. Może jest. Nie ma czadu, ale jest czar.
No oczywiście odbędzie się trasa koncertowa, będzie można sobie kupić przypinkę, płytę.
Przypinkę, o, przypinkę, to po przypinkę pójdę.
Dobra, no to...
A teraz, nie, zanim następny no. Utwory, bo pan mi tak opowiedział pięknie o tej nowej płycie tego zespołu, że może i państwo skorzystają. No że takie, taka szybka recenzja, bo pan już słyszał całą tę
tak.
płytę.
Chciałby też, żebym zdradził.
No, znaczy, nie wszystko.
No dobrze.
Bez spoilerów,
na płycie
ale
jest
troszeczkę.
Trzech wokalistów, dwóch wokalistów, jedna wokalistka i moim zdaniem zaburza to jakikolwiek rytm tej płyty. Zdecydowanie moim zdaniem pani nadaje się na pieśni poezji śpiewanej albo jakieś sakrosongi bardziej. Drugi pan myślę,
znany z programów aktor. Telewizyjnych też.
Tak. No,
nie jest to Wojciech Pijanowski, ale prowadził jeden teleturniej.
Stara się być tak. Jimmy Morrisonem, ale tak. Tak to wszystko. I ten trzeci pan, który pojawił się stosunkowo niedawno, on grał w jakimś cover bandzie śpiewającym Budkę Suflera. I myślę, że gdyby Budka Suflera nagrała płytę tylko z nim, bo to mówimy o nowej płycie Budki Suflera, byłoby dużo, dużo lepiej. A teraz właśnie on i nie tańczy już nie tak. Bo ja to czytam jak wzrok
słaby. Nie tańczy już nikt.
Dziękuję bardzo, pan ma jednak wzrok. Nie tańczy już nikt, ale jeszcze wrócimy, żeby pan powiedział parę słów, co
dobrze,
o tym sądzi.
Jasne.
No to ruszamy.
Gdzieś tam w górze z milionem małych zer.
Zastanawiałem, gdyby w naszej Olimpiadzie Legend spotkały się Depeche Mode i Budka Suflera, na kogo bym głosował i nie wiem, dlatego że obydwu zespołom zawsze sympatyzowałem, ale nie byłem fanem i myślę, że pomijając już sprawę wokalistów, to jednak czuć, że to jest dobra ręka kompozytorska. Nie wiem, czy to są wciąż kompozycje pana Romualda Lipko.
Tak, on został kompozycji.
Więc to od razu słychać, że to dobry songwriter był. A inne sprawy, trochę produkcyjnie, może by mi tam coś lepiej odpowiadało, gdyby było zmienione. No z tymi wokalistami to trudno, że tak, ale takie przejście, ale kompozycja jest dobra. Bardzo.
Muszę panu powiedzieć państwu też, że takie hasłowo recenzja moja jest taka, że oni gorsze rzeczy z Krzysztofem Cugowskim nagrywali też. To nie jest tak, że Budka za czasów Cugowskiego to tylko perły robiła. Tam były zupełnie tragiczne.
No i tam zawsze kawałek. Było wielu wokalistów w tym zespole.
Ale jako, że mamy jeszcze chwilę, no to może jeszcze byśmy... Panie Łukaszu, tam mamy następnej grupę U2. No, zagrajmy Pride in the Name of Love. Oni nowe wersje starych kawałków. Tak jak mówiliśmy o Stingu, U2 też od lat jakoś wydają te płyty.
A to
i
jest jeden
nie
z moich ulubionych utworów. To jest ten bardzo ciekawy.
Tak, ale to już nie będziemy komentować. Pan zostanie swoją ciekawością jak Himmelsbach z angielskim.
I spotykamy się z państwem po godzinie 11.
Ale pan mnie dzisiaj ratuje, jak ja się tak gdzieś zawierzę, to muszę pana wszędzie z sobą wodzić. Jak zawieszka i od razu Gerard.
Z tregarzami.
Tak.
One man to overthrow. In the name of love. One more in the name of love. In the name of love. What more in the name of love. One man caught in a barbed wire fence. One man he resists. One boy washed up on an empty beach. One boy never will be kissed. In the name of love. One more in the name of love. In the name of love. One more in the name of love. Sky, free at last, they took your life, they could not take your bride.